Witam serdecznie, ja nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Premski, dzień dobry.
To jest podcast Echa Rynku, cotygodniowy podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, podczas którego omawiamy bieżące sprawy inwestorów indywidualnych, a czasami nagrywamy odcinki edukacyjne. No i właśnie dzisiaj mamy taki odcinek edukacyjny, tak Łukasz?
Będziemy mówili o obligacjach i zarówno tych notowanych na rynku katalizm i tych na rynku głównym. Mhm.
To powiedzmy w ogóle dlaczego w ogóle wymyśliliśmy dzisiejszy odcinek o obligacjach. No tak po sobie patrzymy, tak? Mhm. Bo kto zaczyna się czym interesować, zaglądać.
Zainteresowały nas, co tu dużo mówić, rentowność tych papierów, zaintrygowały ogólnie te papiery, ich zasady, notowań, wyceny i chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi przemyśleniami.
Mnie zasady notowań to tak intrygują średnio i mnie bardziej zaintrygowało to, jak przeklikałem po stronie katalistu tak, rentowności obligacji korporacyjnych w szczególności. To ja dlatego się zainteresowałem obligacjami, a nie dlatego, że jest jakiś kruczek w notowaniach, który być może jest ciekawy. Ale to jest tak, jak już zacząłem patrzeć, to okazuje się, że to jest dosyć skomplikowane. Czyli to, co jest w arkuszu, to jest najważniejsza rzecz, na której się dzisiaj skupimy. To, co jest w arkuszu, a to, co później inwestor płaci, co schodzi z jego rachunku, to są w ogóle dwie różne rzeczy. Tak. No i właśnie skąd jest ta różnica, jak to się liczy, jak obliczać jakieś te rentowności, obligacji, tak, żeby każdy inwestor umiał sobie to bardzo mniej więcej sam policzyć, to dzisiaj się tym zajmiemy. Zanim co...
Przede wszystkim pokażemy te przykłady praktyczne dla Państwa, jak to w rzeczywistości przebiega i ile tak naprawdę Państwa będą kosztowały te zakupy.
Tak, pokażemy, no, wręcz w Excelu pokażemy, jak to się liczy. Mamy nadzieję, że to nam się dzisiaj uda, że nie wiem, że przezwyciężymy wszystkie problemy techniczne i kilka tutaj rzeczy bardzo prostych. To nie będą jakieś straszne obliczenia. Pokażemy, a i oczywiście tutaj dla osób troszkę bardziej zaawansowanych nie użyjemy słów duration, convexity, ani innych dziwnych tam anglojęzycznie.
I nie będziemy wchodzić aż tak głęboko w inżynierię.
Nie, nic. Będziemy przeliczymy jedną prostą rzecz, ale obiecujemy, że to będzie bardzo proste. Może Łukasz, zacznijmy od prostych rzeczy, czyli w ogóle co to jest obligacja, kto może wypuszczać obligacje, kto wypuszcza obligacje tak z praktyki rynkowej.
No tak, no obligacja, no to tak jak zapewne Państwo dobrze wiedzą, jest to instrument finansowy, instrument dłużny, emitowany przez Skarb Państwa, firmy, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, banki. Także to jakby implikuje.
A ten najbardziej popularny emitenta? Ten najbardziej popularny, z którym tam żyjemy od zawsze, odkąd giełda powstała, no to obligacje, no
to obligacje Skarbu Państwa.
Tak, te
obligacje skarbowe.
Te zetki zerokuponowe, to tak. Wszyscy jakby z tym żyjemy. Także to kojarzy
tak,
historycznie.
I właśnie to emitent kto jest emitentem danej obligacji, to jakby implikuje nazwę, że tak powiem, tej obligacji. Czyli mamy obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa.
Przez spółki,
tak. Obligacje Skarbu Państwa,
skarbowe.
Obligacje komunalne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego i obligacje tam spółdzielcze są emitowane przez banki spółdzielcze.
Tak, a to jeszcze wyjaśnijmy, że obligacja to jest taki instrument, także który my pożyczamy, nie wiem, państwu, spółce, samorządom pieniądze i to zwróciliśmy uwagę.
Emitentowi,
tak, ja w sumie o tym nie wiedziałem.
Który jest naszym dłużnikiem?
Tak. Tak, że to jest, że no, my pożyczamy mu pieniądze, jak się termin, za to chcemy odsetki. Ale nie, że zwróciliśmy...
Czyli niekoniecznie odsetki.
Niekoniecznie?
Niekoniecznie. Emitent danej obligacji zobowiązuje się, że w danym terminie jakieś świadczenie zostanie zrealizowane na korzyść obligatariusza, czyli tej osoby, która pożycza, niekoniecznie muszą być
to odsetki, to co?
No, mogą być to świadczenia niepieniężne.
Na przykład?
Na przykład mogą to być, może to być obligacja zamienna na akcję.
A, to już jakaś taka specyficzna tak? Bardzo. Wiesz, mi się zawsze kojarzą takie typowe obligacje, wiesz, Skarbu Państwa, jakieś korporacyjne.
Tak, no, ale mamy oczywiście tam, jeśli
to
chodzi
to mogą
o...
być bardzo nietypowe obligacje.
Tak, klasyfikacji obligacji jest bardzo dużo. To, o którym powiedzieliśmy przed chwileczką, czyli ze względu na emitenta, czy obligacje skarbowe, komunalne, korporacyjne, to jest jeden podział. Jest podział obligacji również ze względu na te dodatkowe prawa bądź świadczenia, które obligacja daje obligatariuszowi. Czyli mamy albo ten kupon, o którym mówiłeś.
Odsetki.
Odsetki, kupon odsetkowy, ale mamy również prawa, które mogą być zawarte w takiej obligacji. Mamy prawa do wcześniejszego wykupu przez emitenta.
Może tak jest być.
Taka obligacja oczywiście będzie miała wyższą rentowność niż obligacja, że tak powiem, wyjściowa.
Rozumiem.
Tak, bo jeśli emitent ma prawo, że mam powiedzmy teraz odpowiednią kwotę pieniędzy, a na rynku mogę taniej pożyczyć pieniądze, bo są niższe stopy, no to wykupię tą obligację i pożyczę taniej, tak?
A z punktu widzenia obligatariusza to jest
to nie w porządku? To nie jest w porządku,
bo ta druga strona zrywa tę lokatę wcześniej niż on sobie chciał.
Dokładnie i
tak?
za to jest jakby
więcej pieniędzy.
Jest też również prawo żądania wcześniejszego wykupu przez obligatariusza. To tam się nazywa callable, putable, są opcje. Ze względu na tą opcję, którą dostaje albo emitent, albo obligatariusz. Mamy obligacje zamienne na akcje. Tam jest określany współczynnik konwersji.
Może tak być.
Tak, czyli powiedzmy po tym terminie.
A to już są tylko
po terminie
obligacje
wykupu
korporacyjne, takie, które spółka jakaś.
No tak, no na akcje Skarbu Państwa.
No ciężko sobie wyobrazić.
Czyli mamy te obligacje korporacyjne, w których jest ten współczynnik konwersji. Powiedzmy za jedną akcję, za jedną obligację dostajemy 10 akcji. Tego przedsiębiorstwa, które, albo nawet innego przedsiębiorstwa. Tak?
A to jest wtedy prawo, czy tak to po prostu się
to jest właśnie różnica, bo jest jeszcze inne prawo, które może być. Jest prawo pierwszeństwa do objęcia akcji emitenta. To są jakby dwie różne obligacje. Mamy obligację, tą, którą mówiłem, zamienna na akcję. I my, jeśli w dniu wykupu zamieniamy po prostu to należność, którą mamy od emitenta,
no,
czyli nie chcemy tych odsetek i nie chcemy tej kwoty, którą nam powinien wykazać, nie chcemy, aby on nas odkupował tej obligacji.
Chcemy kupić,
nie kupić, tylko zamienić na akcję.
Zamienić.
I wtedy nie płacimy nic. Nie dostajemy tych odsetek, nie dostajemy wartości nominalnej obligacji, ale dostajemy za to akcję. A w przypadku tej drugiej obligacji, czyli tej z prawem pierwszeństwa, tam mamy to prawo pierwszeństwa, czyli nie otrzymujemy tych akcji, ale musimy je kupić.
A wiesz co,
tak, czyli tam płacimy.
Jak sobie tak pomyślę, a na polskim rynku kojarzysz, tak, próbujesz sięgnąć pamięcią, czy gdzieś takie tego typu obligacje zamienne na akcje, no nie wiem, kojarzysz z praktyki?
Teraz w przypadku, nie wiem, czy kredyt inkasu nie wypuszcza czegoś takiego. Tam pamiętam, że było, jeśli chodzi o dywidendę, którą spółka kredyt inkasso w tym roku, co mi się kojarzy z raportów bieżących, była dywidenda, która była częściowo w cashu przyznawana akcjonariuszom i częściowo w tych obligacjach, które mogą mieć zamienę na akcje, ale to...
Skomplikowane. Dobrze, a jeszcze wiesz co, to mi się przypomniało, to mi sumie ostatnio uświadomiłeś, nawet nie byłem tego świadomy, że wszystkiego tego typu instrumenty, o których mówimy, to muszą mieć, nie wiem, czas życia, nie wiem jak to nazwać, dłuższy niż rok.
Tak,
jest
tak.
Krótszy niż rok, to się jakoś inaczej generalnie będzie nazywać.
To jest kwestia właśnie tak jak rozmawialiśmy, nazewnictwa, to później ja już tam doczytałem, że to jest kwestia jakby specyfiki rynku, na którym ten instrument jest emitowany, czyli mamy instrumenty rynku pieniężnego, czy te bony emitowane przez bank centralny, bony pieniężne.
13-tygodniowe bony skarbowe,
tak,
to bardzo popularne.
Albo bony skarbowe, to są do roku. Tak? To jest rynek pieniężny, na którym są te papiery emitowane, a mamy rynek kapitałowy, na którym na rynku kapitałowym instrumenty są emitowane na okres przynajmniej 365 dni.
No rozumiem.
I bardziej tutaj od tej strony, że tak powiem, zawsze mówi, że obligacja jest na dłużej niż rok, a bon skarbowy.
Tak, ale jakby konstrukcyjnie to taki bon skarbowy od obligacji, to się czymś różni? Chyba nie, to tylko jakby
znaczy, bony są
krótkoterminowe, a obligacje długoterminowe.
Tak, to jedno, tak? No i bony są przede wszystkim za roku ponowe, tak? Czyli to są te instrumenty.
Nie ma tam po drodze żadnych odsetek, tak? One są sprzedawane z dyskontem, tak? Ja nigdy nie rozróżniam, dyskontem czy z premią, z dyskontem odpowiednim, żeby to oprocentowanie się wyrównało i one są po prostu taniej i wykupywane tam po 100 czy po 1000,
po nominale. No obligacje skarbowe są za 10 tysięcy.
Znaczy bony skarbowe.
Obligacje skarbowe, przepraszam, bony skarbowe oczywiście. No i tutaj jakby się nasuwa kolejna klasyfikacja obligacji, czyli ze względu na to, jakie ten świadczenie pieniężne będzie wypłacane. Czyli mamy te obligacje o stałym kuponie,
czyli o stałym oprocentowaniu.
Wiemy wcześniej, że
5% tak, co kwartał.
Tak, czyli no,
znaczy nie co kwartał, oczywiście nie co kwartał, tylko 5% w skali roku, ale wypłacane co kwartał albo co pół roku.
To jest określane oczywiście wszystko w tym prospekcie, który każda obligacja przy emisji jest publikowany. I tak jak mówiłeś, obligacje Skarbu Państwa, dziesięcioskarbowe, DS-ki. Dziesięcioletnie oczywiście.
One oczywiście nie mogą być po stałym oprocentowaniu, no bo to byłoby rzeczą niemożliwą, przewidzenie oprocentowania, jakie będą stopy procentowe w okresie dziesięcioletnim. Tak? One muszą być jakoś okresowo zmieniane. No i on to generalnie, praktyka pokazuje, że to są w Polsce odnoszone do WIBOR-u, jakimś tam wzorem.
A czy tak? To mówisz o TZ-kach akurat?
A nie, w ogóle o obligacjach... No tych takich, no nie wiem,
o zmiennym oprocentowaniu.
O jakoś tak. Tam, to jest generalnie jakoś tam odnoszone do wyboru.
Tak, no ale właśnie to w pierwszej kolejności właśnie chciałem powiedzieć o tych o stałym kuponie. No są, jakby z państwo pożycza na 5 lat o stałym oprocentowaniu.
Jest,
no, tak. To jakoś się określa, tak, na podstawie jakichś tam różnych przewidywań co do przyszłych stóp procentowych. No i mamy te DS, to są 10-letnie SP, 5-letnie obligacje Skarbu Państwa. Notowane na GPW, nie na kataliście, tak jak też rozmawialiśmy.
No to kataliście zaraz powiemy, tak? Bo to wynalazek, który pozwolił...
Na komunalne i korporacyjne.
Tak, że ja mogę sobie kupić obligacje korporacyjne.
Tak, ale już kończąc, że tak powiem, tą sentencję, to jeśli chodzi o tą klasyfikację ze względu na ten rodzaj oprocentowania, to mamy o stałym oprocentowaniu, tak? Czyli jest określane na początku, że przy 5-letnich Skarbu Państwa oprocentowane są na przykład na 5% i wiedzą Państwo, że przez 5 lat będą Państwo od obligacji o nominalne 100 zł dostawali co rok 5 zł, tak?
No to nie są po 1000 tam złotych, jeżeli chodzi o nominał, że nieważne,
tak? Chodzi o to, że po prostu 5% od nominału będą Państwo otrzymywali co rok i na koniec razem z tym ostatnim kuponem będzie jakby odkup tego nominału, tak? Czyli ten 1000 czy też 100 zł. Mamy obligacje o zmiennym kuponie, te wspomniane przez Ciebie TZ-ki.
Tak, że ustala co...
Trzyletnie o zmiennym kuponie. To są jedne tutaj z najbardziej popularnych, na których jest największy obrót na GPW. I są to obligacje, których stopa oprocentowanie, czyli ten wysokość tego kuponu zależy od wysokości WIBOR-u 6-miesięcznego, który jest obliczany tam. To wszystko, że tak powiem, trzeba doczytać, tak? Ale tak pokrótce to jest wyliczane tam przed danym,
no, przed danym okresem, przed jakaś danym tam półroczem. Średnia z WIBOR-u z jakiegoś tam.
Tak, okresu. Przez ostatnich powiedzmy tam kilku dni, tak?
To chyba takie TZ-ki są liczone, tak? To jest 0,93 razy średnia arytmetyczna z WIBOR-u z ostatnich 4 albo 5 dni.
I to jest właśnie ważne, że tam na przykład jest, nie wiem, 0,93 razy WIBOR 6-miesięczny.
Tak, WIBOR 6-miesięczny, który jest
i odróżnieniu od tych... Tak?
Ja powiem sprawdzę, ile jest teraz WIBOR 6-miesięczny. 4%. WIBOR 3,80, a WIBOR 4.
6-miesięczny, tak, bo one mają wypłacany kupon co pół roku i to jest 4% w skali roku. Czyli jeśli ta obligacja miałaby nominał powiedzmy 100 zł, to będziemy otrzymywali...
Niecałe 2 zł co pół roku.
Właśnie to nie jest też tak powiedziane, bo za pół roku będzie sprawdzany nowy WIBOR.
Znaczy, to wiem, gdybyśmy teraz ustalali... Mhm.
To ile dostaniemy za pół roku, to dostajemy 2 zł, tak? A później za pół roku patrzymy, o, WIBOR jest teraz 6-miesięczny jednak 5, to znowu za następne pół roku dostaniemy 2,50, tak? I to jest w ten sposób zmieniane.
Dobra.
No i dalej to są już dwie ostatnie, czyli indeksowe. Czyli? Indeksowe, czy indeksowane na przykład, no przede wszystkim inflacją, tak?
Albo jakimś koszykiem walut, nie inflacją.
Inflacją. Raczej są najczęściej indeksowane. Czy tutaj jest jakby ochrona przed inflacją, no, tak? Ochrona pieniądza. No i te zero kuponowe, czy jakby to nawiązanie do tych bonów skarbowych, czyli kupujemy obligacje po cenie niższej niż cena nominalna z tak zwanym dyskontem.
Tak, nie ma po drodze wypłacanych
odsetek. Nie ma odsetek
żadnych. Ale można w momencie kupna obniżyć sobie dzięki temu, na jaką miał rentowność etapu obligacji.
Tak, czyli na przykład w tej chwili kupujemy jakąś obligację, której wartość nominalna jest powiedzmy 1000 zł, kupujemy ją za 950, tak? 950 i za 2 lata ktoś od nas odkupuje ją za 1000.
Taki podpowiedź, oprocentowanie nie jest 5%.
Tak.
Ta chwileczkę pokażemy, jak to się liczy. Dobrze, to przejdźmy do tego.
To jest klasyfikacja.
Tak, no dobrze. Tak, przejdźmy do tego, co inwestorów może interesować, czyli jak widzą w tabeli, która jest... No, notowań, że jest na przykład cena obligacji, gdzie są widełki 99 na 100, a nie powiedzmy, 99, powiedzmy 101 na 102 i kupią po 102, to ile będzie rentowność takiej obligacji? Bo my to postaramy się teraz dla Państwa zrobić taki numer, że Będziemy nagrywać mój ekran. Mam nadzieję, że to się uda. I potem poprosimy Mariusza, żeby nam to jakoś sprytnie wmontował, żeby to wszystko było dobrze widoczne. Mamy kilka przykładów takich przygotowanych. Jak to się liczy? Dobrze, to ja tutaj może uruchomię nagrywanie ekranu i zobaczymy, jak to będzie dalej. Nagrywa się, nagrywa. Przerwa na reklamę. 5, 4, 3, 2, 1.
Dwie sekundy do setki. Przyspieszasz. 360 na liczniku. W świecie liczb niewiarygodnych zysków chcesz być numerem jeden. Ale tu nie chodzi tylko o to, żeby być pierwszym. Chcesz tworzyć, podejmować ryzyko, osiągać cele, zwyciężać.
That's my life. I love it.
XTB. Forex. Towary. Giełda. www.xtb.pl.
Witam Państwa po przerwie. Pierwsza sprawa, którą chcielibyśmy powiedzieć, to jest to, że te obligacje, no, byłoby proste wyliczanie pewnych rentowności, gdyby one cały czas były notowane po 100. Tak, że jakby ten...
Po cenie nominalnej.
Tak, po cenie nominalnej.
Są różne, tak jak wspomniałeś, 100, 1000.
Tak, ale nawet jeżeli obligacja ma wartość jednostkową 1000, one są potem sprzedawane, to i tak są notowane tam w procentach ceny nominalnej.
Tak.
Po 100, jest, 101, 90 parę
i tak dalej. To jest tak zwana, nie wiem, Państwo może się już usłyszeli Państwo takie nazewnictwie cena czysta.
Tak, to jest cena czysta.
Czyli to jest kurs obligacji, który widzą Państwo w notowaniach swoich, które Państwo śledzą. I to jest cena czysta, czyli to jest procent wartości nominalnej.
Tak, czyli jak
czy ona jest 1000 czy 100.
Tak, jak widzimy w arkuszu, że to jest na przykład 100 albo 101, a wartość takiej obligacji pojedynczej jest 1000, to zapłacimy 1000,
tak,
i jeszcze plus coś. Za chwileczkę powiem, jak to liczyć.
O tym co się zaraz powiem.
Tak, tutaj mamy na ekranie, jak wygląda kurs ceny czystej obligacji tam TZ, czy jakiejś tam trzyletniej, która wygasa, to jest TZ 11-10.
Mhm. To jest miesiąc i rok wygasania.
Tak, on jest listopad 2010 roku. Mhm. No i jak widzimy, to jest ostatnie 3 lata. Ostatnie 3 lata ta cena czysta zmienia się.
Tak.
Znaczy, ta zmienia się, to ma...
Znaczy, to nie jest, że tak, ta, nie, wahania
to,
nie są...
Oczywiście od 40 do 140, no bo tak, te jakieś stopy procentowe są, ale to oczywiście to zależy od stóp procentowych, tak? To jest dosyć prosty mechanizm. Stopy procentowe spadają, a mam obligację oprocentowaną wyżej, no to ona, jej cena będzie rosła i na odwrót.
A to z reguły tak, wynika z tego, że inwestorzy jakby... Widząc, że ceny, że stopy procentowe spadają na rynku, będą kupować tą obligację, która daje wyższe oprocentowanie.
Tak, i cena, tak, będzie wzrosła, oczywiście, proste. Także tutaj na przykład na tym tutaj wykresie mamy cenę czystą jakiejś dziesięciolatki, tak, DS, tak, który też wygasa w listopadzie 2010 roku. No też widać, że ta cena czysta się zmienia. Tak? Zresztą jak Państwo otworzą arkusz notowań, macie tam, nie wiem, obligacji jakiejś korporacyjnej, czy też obligacji Skarbu Państwa, to będziecie widzieli, że to nigdy nie jest 100, albo generalnie bardzo rzadko.
Tak.
To się generalnie zmienia. No i dobra, to pokażmy, jak się liczy. Weźmy taki przykład. Może tu mamy, weźmy taki przykład, gdzie mamy trzyletnią obligację skarbową o wartości nominalnej 100. A teraz pokażemy, nie, teraz pokażemy, ile tak naprawdę ten inwestor, gdyby kupił taką obligację,
ile on tak naprawdę
zapłaci. Właśnie, bo się okazuje, że to oprócz tego, że inwestorzy widzą, jaka jest cena czysta, to muszą jeszcze, i to jest ta najważniejsza rzecz w obligacjach, którą trzeba w miarę umieć liczyć, albo przynajmniej o tym wiedzieć, muszą zapłacić, kupują te obligacje nie w momencie wypłaty odsetek, to muszą zapłacić odsetki poprzedniemu właścicielowi.
Tak jest.
W dużym uproszczeniu, bo gdyby kupowali od Skarbu Państwa, no to nie muszą, bo to jest w tym pierwszym momencie się kupuje. Jak kupuje się dokładnie...
Czy obligacje Skarbu Państwa, ale kupowali na ocenie emisyjnej?
Na
rynku pierwotnym.
Na przetargu. No, tak, na przetargach. Natomiast jeżeli tak nie jest, to muszą to kupić. No jeżeli inwestorzy indywidualni, to generalnie kupują takie obligacje na giełdzie. Na giełdzie?
I tutaj już tak, jak już o tych cenach wspominałem, o tej cenie czystej, czyli tym procencie kursu, to teraz będziemy mówić o cenie tak zwanej brudnej.
Tak.
Czyli brudnej, to tej,
mi się to sformułowanie nie podobało, już od czasów wschodu mi się nie podobało.
Tej cenie brudnej, czyli tej, której faktycznie zapłacą Państwo za tą obligację. To znaczy, jeśli tam był kurs, to co Michał pokazywałeś, ten wykres,
weźmy to.
101 był kurs. To jest 101% wartości nominalnej.
Plus odsetki.
Plus na odsetki narosły od ostatniej płatności odsetek.
Tak, i to mamy taki
teraz pokażemy
przykład,
na prosty
przykład, powiedziałbym, dla studentów trzeciego roku studiów ekonomicznych. Tak, mamy trzyletnią obligację skarbową.
Ideę pokazuję, co najważniejsze.
Tak, o wartości nominalnej 100 i załóżmy, że ta cena jest 100. Tak, kurs tej obligacji wynosi 100%, czyli równo, tak? Dzięki tak. Bogu, żeby nie było trzeba komplikować. Oprocentowanie obligacji 10%.
To w skali roku?
To dobry, fajna obligacja.
No, to ten przykład jest, tak,
żeby się prosto, nie, żeby się prosto liczyło.
Żeby ładne,
prosto,
ładne zaokrąglone
tak,
liczby.
Żeby się prosto liczyło i płatności dodatkowe wykonywane są co pół roku i jest pytanie, jaka jest cena tej obligacji po 2 latach i 3 miesiącach.
Czyli jeszcze jest 9 miesięcy do wykupu i my chcemy tę obligację w tej chwili kupić. Jak ile my za nią zapłacimy
tak,
w tej chwili?
Te 3 miesiące tutaj wskazują nam, że od ostatniego okresu, ostatni raz wypłacono odsetki tej obligacji 3 miesiące temu.
I przez te 3 miesiące już narosły odsetki, które musimy oddać temu
poprzedniemu właścicielowi.
Tak?
No i liczy się to dosyć prosto. Czy trzeba być, tak już ładnie powiedziałeś, cenę brudną.
Inaczej rozliczeniową.
Jeszcze raz powtórzysz, to sformułowanie mi się podoba, cena rozliczeniowa, bo cena brudna to jakoś tak mi się, to mi się nie podoba. No dobra, to jest tak. To jest kupon, czyli
kurs 100%.
Razy 100, czyli nominał tej obligacji, plus 5%, bo odsetki co
tak,
pół roku.
Tak, w nawiasie ładnie dopisałem, żeby było jasne. Czyli to jest oprocentowanie w skali półrocza, tak? Co pół roku są płacone odsetki, to bierzemy pod uwagę, że tak powiem,
to trzeba zawsze pamiętać, że te oprocentowania to są zawsze podawane w skali roku, niezależnie od tego, jak często są płacone odsetki. Mhm. To jest ten. Dobra, przez pół, bo jest pół tego okresu odsetkowego.
Bo 3 miesiące tylko minęły.
Tak? No i też razy 100, tak? Bo tam razy 100, żeby wyrównać wartości.
No kupon jest oczywiście liczony jako procent
od 100 zł, tak? Od 100 zł.
Od nominału.
Tak, nominału. No i wychodzi 102,5 zł. Czyli tyle, gdyby cena była na giełdzie, tak? Te obligacje 100, równo płacimy w połowie tego okresu odsetkowego. Kupujemy taką obligację, powinniśmy zapłacić 100. To jest taki ładny wykres, mamy pod spodem, jak tej obligacji, jak to narasta, jak ta cena, jak zmienia się cena brudna, tak? Nie, cena rozliczeniowa, bardziej podoba mi się to sformułowanie. Jak to wygląda?
Czyli zaczynamy powiedzmy od tego okresu 0.
Od 100
tak?
Narastają.
Ktoś kupił tą obligację za 100, następnie mogła być tam oczywiście handlowana i tak jak pokazywał Michał przed chwileczką wykres, ta cena się zmienia.
Nie, proszę, tak? Bo ten wykres nie jest idealny, jeżeli ta cena na giełdzie cały czas byłaby
100.
Ale tutaj spójrzmy, że...
To nie jest prosta linia.
Przypomnijmy, że ta prosta linia potrafi wyglądać tak.
Powiem szczerze, na TZC było ładniej to widać. Ono tam jest na największy obrót i widać, że tam się więcej
tam,
dzieje.
Tam faktycznie
tak?
Coś zmienia.
To
prawda?
Są jedne z najbardziej popularnych tutaj na naszym rynku obligacji trzyletnia
tak.
O zmiennym oprocentowaniu.
Więc
to nie są proste linie, proszę sobie wyobrazić.
Tak, to co mamy teraz na ekranie jest przykładem czysto teoretycznym, ale trzeba jakby w pamięci podłożyć pod tę przerywaną linię, tak? Pod tę przerywaną linię, że to jest ta taka właśnie poszarpana, odzwierciedlająca kurs na giełdzie.
Tak, jak mamy tą wypłatę odsetek, czyli po pierwszym półroczu, pierwszy, że tak powiem, ten odznacznik na osi lata, tam są wypłacane te odsetki w wysokości 5 zł, tak? 5% od 100 zł. Po tym odsetki są naliczane od nowa, tak? Czyli następnie znowu są naliczane
do 5 zł. Właściciel obligacji dostaje te 5 zł i tak dalej, i tak dalej.
I następnie znowu narasta i jakby sprzedał tam powiedzmy po tych 2 latach i 3 miesiącach, to by otrzymał 4 razy 5 zł i 2,50.
Tak, rozumiem. Dobrze, i teraz tak, to jeszcze zwróćmy uwagę na to, jak jesteśmy w tym momencie, na problem podatkowy, który tu występuje i o którym, no jak ktoś aktywnie tymi obligacjami handluje, a nie kupuje tę obligację i trzyma 3 lata, to o którym warto powiedzieć. Otóż niestety mamy na giełdzie podatek Belki, ten 19% od przychodów kapitałowych, który ten podatek jest zabierany, czyli ten, nie wiem, kto to nalicza.
Nie od przychodów kapitałowych, a od zysków kapitałowych.
Od zysków, ale tu będzie, ale tu będzie naliczany od przychodów. Dopiero który ci później biuro maklerskie.
Też będzie najpierw musisz uwzględnić prowizję i dopiero potem jest, czyli jakby od zysku.
Tak. No i to jest tak, że jakbyśmy dostawali te 5 zł, no to w tym momencie jest naliczany podatek, ale od całości tego okresu, w którym trzymaliśmy daną obligację. Mhm. Czyli jak jest tego wniosek jest taki, że nie warto kupować obligacji tuż przed wypłatą odsetek.
Tak.
Bo zapłacimy podatek od całego tego okresu.
Ten właściciel, który miał wcześniej, on otrzyma te narosłe odsetki, czyli przykładowo jak kupimy kilka dni przed wykupem, tak? Powiedzmy po 2 latach, 5 miesiącach i tam kilku dniach, tak? Jeśli byśmy ją kupili, to oddajemy właścicielowi prawie całe 5 zł, a my jak dostaniemy te 5 zł od emitenta, będziemy musieli od tych 5 zł zapłacić podatek i możemy jeszcze być na tym stratni. Także trzeba o tym pamiętać i najlepiej tak jak Michał wspomniałeś, należy kupować na początku,
już po wypłacie wypłacie odsetek.
Zaraz po wypłacie odsetek.
Sprzedawać, jeżeli jak się to da, spółki? Oczywiście. Jeżeli się da i to za bardzo nam ceny nie zaburzy, tuż przed,
no i te
przed wypłatami
odsetki otrzymujemy tak jak na lokacie, tak? Czy tak jak w przypadku dywidendy od razu bez podatku, tak? Dobrze. Czyli przychodzi nam na bez podatku.
Teraz przyjęliśmy inny przykład, bo jak już powiedzieliśmy, ta cena czysta, no to nie zawsze jest tak idealnie 100, mhm. że można sobie wyliczyć tak, że jak mamy, nie wiem, kupimy obligację po 100, ona ma tam kupon 5%, że to jest
10% w skali roku.
Tak, 10% w skali roku, to że tyle dokładnie mamy. Co jest, jeżeli kupujemy, jakie jest oprocentowanie takiej obligacji, jeżeli kupujemy obligację, której cena na przykład wynosi, no i tu mamy taki przykład 95, tak? Mamy 95 i mamy, a wiemy, że oprocentowanie jest roczne, o oprocentowaniu 5%, no i pytanie, jeżeli mam taką obligację, jest 2 lata do wykupu, to ile tak faktycznie jest oprocentowanie takiej obligacji? No. Czy kupujemy
trzeba skór? Policzyć sobie, ile tak naprawdę zarobić na takiej obligacji, ponieważ no niekoniecznie to musi być 5%. 5% to by było, jakby ona była, kurs tej obligacji byłby 100. Tak?
Tak. Ale to też jest ważne, bo jak na przykład jak się kupuje obligacje korporacyjne, które na przykład są obligacje na katalizie, które są 10% oprocentowane, mhm. to też trzeba na to zwrócić uwagę, bo no one nie są notowane po 100, one są notowane minimalnie wyżej. Także,
tak, no i tam są oczywiście jeszcze te spready, tak? Czyli
tak,
z jednej strony...
Tak, ale ja już mówię po tej ofercie sprzedaży, tak? Mhm. Chcesz kupić, wiesz...
Jak chce się kupić, to się kupić, kupuje po prawej, tak?
Tak, że nie wspomnę o tym, że jeszcze jest, zostało coś takiego, jak jeszcze są prowizje, to też musimy zapłacić. Dobra, jak to się liczy? Jak to się liczy? No i właśnie, jakie jest pytanie, jaka jest stopa zwrotu tej obligacji? Tak, tutaj studenci studiów ekonomicznych będą wiedzieli, co to jest tak zwane YTM, czyli stopa dochodu do wykupu.
Yield to maturity, czyli to jest ta stopa, którą otrzymają Państwo kupując obligacje teraz do dnia wykupu, jeśli Państwo przetrzymają te obligacje. Dobra. I trzeba pamiętać o tym, że obligacja Skarbu Państwa, jeszcze taka mała dygresja, mi się przypomniało, że jest tylko jedynie wtedy często nazywana, że to jest bez ryzyka, tak? Inwestycja bez ryzyka, najbezpieczniejsze i tak dalej. To tylko jedynie wtedy jest to inwestycja bez ryzyka, jeśli tą obligację przetrzymamy do końca.
Znaczy no bez ryzyka nie jest, bo państwo też może zbankrutować.
No to już powiedzmy abstrahując już od jakichś tam nadzwyczajnych spraw. Może bomba nuklearna, bo meteoryt trafić i też nie dostaniemy tych
kuponów. Też tak może być.
A może bym powiedzieć do was pytanie? Tak. A ile konkretnie mogę zarobić, na przykład kupując sobie na kataliście? Jakie są kwoty?
A obligacje korporacyjne?
1000 złotych na przykład. Nie wiem, okres czasu rok. Ile mogę na tym...
Ponad 10%.
Znaczy, no to nie jest tak. Obligacja korporacyjna to są powiedzmy 1000 zł, tak? Bardzo dobrze, bo one są mniej więcej o takim nominale 1000 zł. One są, mają oprocentowanie około 10% albo troszkę więcej niż 10%.
A są nawet, co mają po 13%. To
tak,
oczywiście...
tylko że niestety to możemy Państwu pokazać teraz, jak wygląda płynność tych obligacji. Tu mam stronę z obligacjami korporacyjnymi. No tak, tutaj na anti 2 sztuki, tutaj nie ma nic, proszę bardzo. Co to jest? Krajowy Fundusz Drogowy 9 sztuk i Prime Car Management 10. Trochę dziwnie, zawsze na Gancie był bardzo duży, kilkadziesiąt sztuk dziennie, ale teraz tak, trzeba zwrócić uwagę na to, że po pierwsze trzeba zapłacić prowizję w momencie, jak się tę obligację kupuje. Czasami prowizja, jak się obligacje sprzedaje. To są różne kwoty w zależności od różnych biur maklerskich. No i jeszcze po drodze jest na samym końcu jest podatek od tych właśnie odsetek, o których mówiliśmy. No dobrze jest, jak się skończy w okolicach 8.
No, ale to jest i tak zawsze 2 razy więcej niż daje jakaś zwykła lokata bankowa.
Także wiadomo, oczywiście jest ryzyko, tak, bo to jest obligacja korporacyjna, to przedsiębiorstwo, mówiąc wprost, może zbankrutować. W prospektach emisyjnych tych obligacji korporacyjnych jest wprost napisane, obligacja korporacyjna nie jest niczym zabezpieczona.
Czy to akurat w obligacji tej, którą kupowałeś, tak?
Niewiele obligacji.
W przypadku Prime Cara, to z tego co kojarzę, tam jest zabezpieczenie.
Jest zabezpieczenie, tak, no ale niektóre na przykład to, co ja kupiłem, tak, to jest niezabezpieczone.
Nawet pamiętam, że jeśli chodzi też o tutaj ofertę, którą jest dla członków stowarzyszenia, że tak jakbym taką też dygresję, to na stronie głównej stowarzyszenia tam jest opcja zapisywania się na obligacje korporacyjne.
Tak.
I tam, no z tego co pamiętam, nawet jakiś czas temu była obligacja obligacja dająca oprocentowanie 17% w skali roku.
Było coś takiego?
Była taka obligacja. Można się zapisywać, mogą się Państwo zapisywać na stronie głównej stowarzyszenia na takie, jak będzie się do nas jakaś spółka zgłaszała, że chce pożyczyć pieniądze, a bank nie chcę im pożyczyć pieniądze z takich, a nie innych powodów.
No bo nie ma zabezpieczenia na przykład.
A właśnie w przypadku tej spółki, która dawała 17%, było w 100% zabezpieczone na majątku na majątku, na nieruchomościach, które posiadała ta spółka. Także to była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Można było na tym spokojnie zarobić 11%.
Dobra, zatoczę może innym razem, a teraz przerwa na reklamę, a po przerwie powiemy jak policzyć ten przykład.
Racing is all about investing.
Na początku inwestujesz swój czas, energię, zaangażowanie. Tak naprawdę wszystko inwestujesz w samego siebie. Jest wiele do zyskania, więc idziesz dalej, podejmujesz ryzyko. Z determinacją zdobywasz wiedzę i doświadczenie.
And then you're ready to take what's yours.
XTB. Forex, towary, giełda. www.xtb.pl.
Witamy po przerwie. Teraz pokażemy, jak obliczyć tą rentowność obligacji, którą kupiliśmy po 95, a której oprocentowanie jest 5%, czyli którą dostajemy, mając to dwuletnia obligacja, czyli dostajemy w pierwszym roku 5 zł i na sam koniec 105. No i uwaga tutaj. Tak, żeby jaka jest stopa zwrotu tej obligacji, tak? Tak to było? YTM, popularne.
Yield to maturity.
Tak, no i Łukasz tutaj ładnie wyliczyłeś to ze wzoru znanego wszystkim studentom, czyli trzeba dyskontować zarówno 5 zł, jak i 105 zł na koniec i z tego, na chwilę obecną. No i tutaj po ciężkich obliczeniach, które też pokażemy, jak to się liczy, wynosi to oprocentowanie 7,8%.
To jest jakby odwrócenie całej koncepcji wyceny ogólnie obligacji.
To w drugą stronę się robi.
Czyli jakby w drugą stronę.
Wiem, ile ona jest warta, bo ile za nią płacimy dzisiaj.
I chcemy obliczyć, ile tak naprawdę się na niej zarabia. Tak?
Tak.
A w przeciwnym wypadku, jeśli byśmy wyceniali taką obligację, to wycena jest podobnie jak DCF w przypadku akcji. Tak? Czyli przyszłe przychody,
dyskontujemy
po stopie. I właśnie jest problem troszeczkę z wyznaczeniem tej stopy. Dlatego ogólnie cena obligacji się waha na rynku. Tak?
No tak, bo
ta stopa, po której dyskontujemy, wyceniając obligację, ona powinna uwzględniać jakieś ryzyko.
Ale każdy ma swoją
inwestycje alternatywne. No tak,
każdy
oczywiście.
Ma sobie w głowie, ale to wiesz, tak, bo to jest prosta sprawa, gdybyśmy kupowali tutaj te obligacje po 100 zł. I wiemy, za rok 5 zł i za 2 lata 105 zł. To jest 5% w skali roku. Cudów nie ma. Ale jak nie kupujemy jej po 100, no to jest właśnie problem. No i teraz tak, z tego tutaj wzoru można wyliczyć, że YTM jest 7,8%.
Tak, czyli jeśli kupią Państwo tą obligację za 95 zł, to po tych 2 latach...
I średnia roczna stopa zwrotu
była
7-8%.
Czyli bardzo dobra.
Bardzo, no, to już zostawmy. No ale jak to się liczy? No i to w tym prostym przykładzie, ja tutaj tak można rozwiązać równanie kwadratowe, które oczywiście robić nie będziemy.
Policzyć deltę, pierwiastek
tak,
delty.
Tak, nie będziemy, ale oczywiście to się najlepiej robi Excelem. No i też pokażemy, jak to się liczy. Już na może zakończenie, bo wiem, że tutaj strasznie długo już trwa. Czyli tutaj zrobiliśmy bardzo naprawdę banalny arkusz w Excelu, gdzie mamy tą stopę zwrotu i proste wyliczenie tego wzoru z poprzedniego slajdu. No i teraz tak, ja tu mam angielskiego Excela, Łukasz, jak to będzie po polsku? Szukaj wyniku, tak?
Wchodzimy w zakładkę, jak ktoś ma Office 2007, wchodzimy w zakładkę dane i tam jest analiza symulacji i szukaj wyniku.
No, szukaj wyniku. Bardzo dobre tłumaczenie. Szukaj wyniku i teraz tak zmieniamy komórkę tą docelową na 95.
Czyli tak, to co ma wyjść po tych wyliczeniach, ma wyjść 95, czyli będziemy tak. ustawiali komórkę, Excel ma ustawić tą komórkę tam, gdzie jest 110 na 95.
A i zmieniamy.
I musi zmieniać tą nieznaną naszą, tak?
No ile to tam szukamy. Ci wyszło? 7,8? A to, no. To mi też tak wyszło.
No to
mi też tak wyszło, jeszcze pokażmy, tak, że gdybyśmy tą obligację kupili po... Gdybyśmy tą obligację kupili po 100, to by wyszło równo 5%. Tak, to mam. Tutaj wyliczmy to. Zobaczmy,
to jest oczywiste. Może pokażmy, jaka będzie rentowność, jakbyśmy kupili za 101.
No właśnie, jakbyśmy kupili po 101, to ile wyjdzie? Tak mniej więcej na oko. To 4 z kawałkiem, jak dla mnie.
No coś
w okolicach 4.
Nie 4, bo
100 to by było 4. Jakbyśmy kupili po 100 i wypłata byłoby 4 i 104. To wtedy tak. By było 4. Będzie troszeczkę inaczej. 4,47. No generalnie to jest tak, że to zawsze to 1... To jest 1% pod warunkiem, że wartość bazowa jest 100. Jak wartość bazowa nie jest 100, to nigdy nie jest 1%. Dobrze, jeszcze na sam koniec chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę jeszcze na te, jakby to powiedzieć, oprocentowania tych obligacji na kataliście. No bo one faktycznie są w wysokości 10%, ale jest problem, no to co już mówiliśmy, że trzeba zapłacić prowizję, która, no spójrzmy tutaj może w różnych biurach maklerskich, ile jest, mamy tutaj powiedzmy tak, prowizję z mBanku, która jest 0. 25, tak? 0,25, czyli jak kupimy, na przykład chcielibyśmy kupić jedną, ale uwaga, nie mniej niż 3 zł. Czyli jak na przykład byśmy kupili jedną obligację, zapłacimy 3 zł, to jest 0,3%. Czyli żeby uzyskać oprocentowanie 0,25, należałoby...
Przynajmniej dwie kupić, tak?
Przynajmniej dwie, ale zobaczmy, no mBank ma troszkę duże te prowizje.
Chociaż nie, przynajmniej...
Przynajmniej dwie.
Przynajmniej dwie, tak?
Tak. Zobaczmy tutaj...
Jak te 2000 kupimy, to mamy 5 zł. Aha, czyli to już jest więcej niż 3?
Więcej niż 3 zł. Więcej
czyli
niż
już nie płacimy tej minimalnej.
Tak, już nie więcej minimalne. Zwłaszcza zobaczmy tutaj w X-Trade Brokers jest dla obligacji...
No to jest lepsza troszeczkę.
Dla obligacji 0,15%. Tak, nie mniej niż 3 zł, czyli też dwie trzeba kupić. Jeżeli chcemy uzyskać, oczywiście mieć prowizję 0,15%. No ale na co chciałem zwrócić uwagę, żeby nie zapominać o tych prowizjach maklerskich, jak kupujemy te obligacje. Mhm. Tak? Kupujemy tę obligację korporacyjną na Kataliście, która jest o 10%. Pokazaliśmy, że płynność jest tam dosyć niska, co powoduje, że no, musimy często kupić po wyższych widełkach i na przykład ucieka nam tam 0,5%. Mhm. Tutaj łącznie z tych prowizji maklerskiej może nas składać nam się kolejne 0,5%. No mamy jakiegoś pecha przy sprzedaży, możemy stać kolejne 0,5%. Może się skończyć.
Bo tam spreadzie coś nie będzie tak jak oczekiwaliśmy. Chyba, żebyśmy przeczekali właśnie do końca. Ale jakbyśmy wrócić do tego przykładu w tym keynote, co pokazywaliśmy. Czyli tak, jak mamy te 95 zł, to jest cena rynkowa, to do tej ceny rynkowej 95 dodajemy prowizję.
Coś na spreadzie stracimy.
Tak,
coś
dodajemy na spreadzie, czyli nie kupimy je za 95, bo ktoś chce sprzedawać za 95,02, tak? Czyli już mamy 95,02. Do tego dodajemy prowizję.
No 0,19.
Tak? Czyli tam minimum powiedzmy te 3 zł. No to powiedzmy, że nawet te 3 zł. Czyli już mamy tam 98,02.
Nie, to nie za dużo dałeś. Za dużo, no. 0,19%, a to jest minimum 3 zł, skoro 0,2 musisz doliczyć. Policzyłeś 3 zł jako 3%, to tak nie jest.
Nie, 3 zł minimalnie musimy zapłacić.
Tak,
bo jeśli ta obligacja, Michał, by była za 100 zł i ty byś kupił tylko jedną, to byś zapłacił prowizję 3 zł.
Czy 3%, czy tego już w ogóle nie wolno
robić. To już w ogóle nie wolno
robić.
Obligacji trzeba minimum kupić 20, jak to mają cenę nominalną. Ale podałem tak, jakby tak. Ktoś nie pomyślał, bo kupują ludzie, że tak
jedną
akcję za złoty 50 na rynku giełdowym. Też takie są transakcje, tak? I płacą 3 zł prowizji. No nie jest to racjonalne, ale też się takie coś
Nie, no może chcą pojechać na walne, także wiesz. No, ale to już w szczególności w obligacjach Skarbu Państwa, które mają wartość nominalną 100, to już koniecznie trzeba o tym pamiętać, żeby broń może ktoś jednej nie kupił,
albo pięciu i tak dalej.
No,
żeby nie płacić tej. Ale przykładowo tutaj, kupujemy tą jedną, dodajemy te 3 zł prowizji, tak? No jakoś nie pomyśleliśmy i kupiliśmy. Czy mamy 98, nie kupiliśmy jej za 95, tylko po drugiej stronie, bo był spread za 95,02, tak jak mówiłem, czyli już mamy 98,02.
Tak samo sprzedaliśmy.
I nie dostajemy 5% tam, co u góry tutaj masz napisane, tylko dostajemy 5%.
Minus podatek.
Minus 19%.
Minus delta, tak jest.
I tak samo w przypadku 105 otrzymujemy 100 plus 5 razy podatek, tak?
Tak jest. Dobrze.
I jeszcze ten zysk, który moglibyśmy zrealizować na tym, że kupiliśmy obligacje taniej, a sprzedaliśmy drożej. Czyli kupiłeś obligacje za 95,02. Mhm. Prowizje są oczywiście tutaj nieuznawane. Oczywiście z prowizjami, czyli 98,02, a sprzedałeś komuś na rynku później, bo się jakaś tam sytuacja zmieniła, spółce zaczyna coraz lepiej iść, obligacje są wysoko oprocentowane, sprzedałeś za 101.
I można być stratnym na tym.
Możesz być na tym stratny, ale jeśli byś zarobił, to od tej różnicy między ceną sprzedaży i ceną kupna też jest podatek. Czyli tu są jakby dwa w dwóch miejscach się płaci podatek.
To jest normalny taki giełdowy.
Od różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży. Zarobiłeś na tej transakcji, jak w przypadku rynku akcyjnego.
I łącznie do kupy można być stratny.
Tu i od odsetek możesz być stratny. Jeśli jak mówiliśmy, że sprzedałbyś, kupiłbyś jeszcze tą odsetkę, te obligacje zaraz przed wypłatnością odsetek.
A to i tak podałeś dobry przykład, że 95, a sprzedałeś po 101. Może być tak, że kupiłeś po 101, a sprzedałeś po 95,
no tak.
Bo się stopy procentowe zmieniły. To jest odpowiedź na pytanie, jak niektórzy się zadają takie pytanie, jak można stracić na obligacjach. No oczywiście, że można. Stopy procentowe się zmienią, zapłacisz duże prowizje, ktoś zapłaci duże prowizje i już.
Znaczy stopy procentowe się zmienią, to właśnie...
To spowoduje zmiany ceny obligacji, o to mi chodzi. Co mówiliśmy na samym początku.
Tak, ale to tak jak ja też wspomniałem, że to ryzyko tej stopy procentowej, ono nie działa wtedy, jak się obligacja
przetrzyma do końca. Rozumiem.
Tak? Czyli nie interesuje nas, że ta obligacja teraz chodzi po 90 nawet złotych, tak? Myśmy ją kupili za 100. Najważniejsze jest to, że kupiliśmy za 100 i emitent wypłaci nam te 10 złotych i będziemy mieli tą rentowność 10%, taka jaka była zakładana.
Dobrze.
Jak będziemy tym handlować, to mogą się stać różne rzeczy. Jest to ryzyko płynności, czyli tych spreadów, ryzyko stopy.
I wtedy właśnie można stracić na obligacje. Tak. Co niektórym wydaje się nieprawdopodobne, ale jednak tak jest.
Jest możliwe.
Dobrze, proszę Państwa, to był podcast Echa Rynku. Jeszcze tylko te krótkie ogłoszenie. Za tydzień nie ma podcastu, bo są wakacje. Zatem do zobaczenia, do usłyszenia za 2 tygodnie.
Do usłyszenia.